uśmiechem na twarzy.
Dzieciom, które śpiewały tę piosenkę, jesień w niczym nie przeszkadza. Bawiły się latem, potrafią się cieszyć także jesienią. Całkiem inaczej jest w powszechnie znanej bajce Ezopa o koniku polnym i mrówce. Dla jednych przedstawiane w niej wydarzenia wydają się bardzo pouczające. Mrówka całe lato skrzętnie pracowała, podczas gdy konik grał i śpiewał, więc gdy nadeszła jesień, ona miała zapas jedzenia na zimę, a konik nie miał nic. Nie chciała mu pomóc, bo uznała, że lato mógł wykorzystać jak ona. Są dzieci, które odbierają tę bajkę z dużym smutkiem. Uważają, że pasikonik został tam potraktowany niesprawiedliwie, wręcz okrutnie. Nieprawda, że nic nie robił, wprost przeciwnie, grał i śpiewał, więc miał zajęcie, wcale nie próżnował. Co więcej, sprawiał innym przyjemność, a to czyniło ich pracę łatwiejszą. Byłam ciekawa, czy znajdę gdzieś podobną interpretację tej bajki. Znalazłam. To Litościwa mrówka Elwiry Korotyńskiej. Autorka żyła w latach 1864-1943, a napisane przez nią opowiadanie ukazało się w roku 1932 w 27 tomiku z cyklu Skarbnica Milusińskich. Elwira Korotyńska, Litościwa mrówka. Minęło cudne lato. Minęło jak jedna szczęścia godzina, bo co dobre i piękne, za krótkie nam się zwykle wydaje. Na rydwanie z pożółkłych liści wjeżdżała majestatyczna jesień. Wichrem miotana jej postać przyodziała się w płaszcz z purpurowych liści winnego szczepu. Na głowie dumnej pani kołysał się wieniec z głogu, a pas ze złocistych liści klonu opasywał jej kibić. Poddawała się wichrom z rozkoszą i przebiegała na swym rydwanie mile całe, zmiatając trzymaną w dłoni ciernistą kosą wszystko, co zielone i wonne ziemi się jeszcze trzymało. Przebiegła i po do niedawna kwiecistej łące, i po cudnym mchem usłanym lesie, i po polach ostatnim kwieciem porosłych. Kędy szła, zrywały się jak przestraszone ptaki. Z drzew i drzewów opadały liście, łamały się delikatne roślinki. Jęk wichru łączył się z cichym szlochaniem zamierającego kwiecia, ziół i traw ku ziemi się chylących. Spod pożółkłej kępki zielska wyszedł, chwiejąc się, tancerz letni, w zieloną szatę odziany, konik polny. Nie skakał, nie świrkał jak latem, lecz wlókł z trudem płaszcz swój szmaragdowy na grzbiecie, a główkę zadumaną ze smutkiem ku ziemi nisko pochylił. Biedak, głodny był, srodze był głodny. Odkąd wiatr jesienny po lasach, polach i łąkach hulać począł, nasz zielony rycerz nie znalazł żadnego pożywienia. Skrył się pod kępką traw od wichru jakoś nietkniętych i czekał uspokojenia. Uspokoiło się wprawdzie na chwilę, ale żywności nie było żadnej. Dokąd on pójdzie? Ani jednego świerszczyka, ani jednego motylka. Wszystko znikło gdzieś, skryło się lub zamarło. O, ale polny tancerz umrzeć nie chce. Za dobrze mu było w życiu. Jadł, słodycz z kwiatów wysysał, tańczył i trele wywodził. Ponadto nic. I nie znał, czym zimno i głód, czym smutek ponury i rozpaczliwa niedola i ciężka obyt walka. Stoi przeto, nieprzygotowany do grożącej mu nędzy, taki niezaradny, tyle ma w sobie trwogi. A wicher wyje coraz to głośniej, głód ściska wnętrzności biednego stworzenia. Dopełzł do jakiejś zagrody, koło której rozciągał się sad, a w nim stały ule. Właśnie z jednego pszczelego domku wyleciała pszczółka. Rozejrzała się dookoła, spróbowała coś znaleźć wśród zielska wątłym kwieciem jeszcze gdzieniegdzie obsypanego. Wsunęła się w kielich pozostałego na uboczu tytoniu, potem wydobywać poczęła słodycz zwiędnącej od ostrego zimna georgini. – Pani – szepnął słabym głosikiem zgłodniały – jam od 2 dni niczego nie miał w ustach. – Co tam? Kto coś mruczy? Niczego nie widzę. Kto mówi zum, zum, zum? – Pani, to ja, konik polny. – Czego pan sobie życzy? Tylko mów pan szybko, czasu nie mam do słuchania cedzonych słówek. To nie salon. Zum, zum, zum. – Jestem głodny. Przy tych słowach główka biednego konika opadła na piersi. Skrzydełka opuściły się ku murawie. Głodny? A to dziwne. Czemuż pan nie poszukasz sobie pożywienia? Jestem bez sił, bez mocy. Ratuj pani. Wczoraj rano zbudziły mnie poświsty wiatru. Zimno przejęło mnie do głębi. Serce zabolało okrutnie. Czułem, żem zgubiony. Szukać począłem czego do zjedzenia, ale nie znalazłem. Umieram z głodu. Ratuj mnie, pani, nie opuszczaj. Odwdzięczę ci się kiedy. Ha! Patrzcie go, jaki mądry. Przez całe lato nie robił nic. Nie znał, co to praca, a teraz nie chce być głodnym. Do gotowego go ciągnie. Całe lato spędził na hulankach i balach. Jednego dnia szedł na wesele do zięby, na drugi dzień nigdy niestrudzony tańczył u komara, a jeśli nigdzie nie szedł, to skakał sam, jak pajac, bez ustanku. A teraz chcę mego miodu. Precz, niecnoto, wynoś się, próżniaku. Tańczyłeś przez lato, tańcz i zimę całą. Nie dla ciebie pracuję darmozjadzie. Co? Jeszcze stoisz? O, jak cię kolnę żądłem! Biedny konik zebrał wszystkie swe siły i uciekł od złośliwego owada. A w ślad za nim biegł śmiech szyderczy samolubnej, bezlitosnej pszczoły, dumnej ze swego miodu i wosku. Oddaliwszy się od stojących w sadzie uli, konik spadł bezsilny na pożółkłe, leżące gromadnie liście. Umrę tu. Szepnął, omdlały od głodu. Nie ma dla mnie ratunku. I ułożywszy skrzydełka i łebek na jednym z liści, zapadł w odrętwienie. Naraz uczuł, że się coraz niżej opuszcza, że zapada w ziemię. Przerażenie go ogarnęło. Co to? Czyżby był tak ciężki, że udźwignąć go ziemia nie może? Uniósł zmartwiałe źrenice i to, co ujrzał, było nad wyraz okropne. Koło niego uwijała się gromada żuków, żałobników i chciała go już pogrzebać. 4 z nich, czarno odzianych, z żółtymi szarfami, spełniało rolę grabarzy. Wsunąwszy się pod żyjącego jeszcze konika polnego, kopało pod nim zawzięcie. Małe nóżki podrzucały grudki ziemi do góry, pogłębiały dołek, w którym leżał przerażony owad. Inne odgarniały dalej ziemię i odrzucały liście. Byli to karawaniarze, całkowicie czarno odziani, a ponure ich miny nadawały się bardzo do smutnego tego obrządku. Świst jakiś, wydobyty rozpaczą, wydarł się z piersi pozornie martwego konika. Niezwykłą siłą uniósł się z przygotowanego dlań grobu i uciekać z całej mocy począł. Przerażone żuki puściły się też czym prędzej w inną stronę. Groza napełniła ich serca. Zrozumiały, że konik polny albo z martwych wstał, albo też było to jego widmo. Jeden z nich, z żółtymi pręgami na grzbiecie, przysięgał, że to był duch konika polnego, bywając bowiem na seansach spirytystycznych, widywał duchy i miały one podobną postać i barwę. Dopełzszy do swych kryjówek, żuki grabarze przez cały dzień nie wychodziły do swych zwykłych czynności. Nie widziały, że pod krzewem kaliny leżał martwy wróbelek, że gdzie indziej były prawdziwie martwe owady, na pogrzeb przyzwoity oczekujące. Dopiero na drugi dzień odważyły się iść do roboty. A tymczasem konik polny, nabrawszy sił z przerażenia, dowlókł się do norki, gdzie kret miał swe legowisko. Ujrzał go wyłażącego na powierzchnię, opasłego nad miarę, w płaszczak samitny odzianego. Panie, posil mnie czymkolwiek, daj mi schronienie. Nie widzę, kto mówi, czym mogę służyć i kim pan lub pani jesteś. Jestem konikiem polnym. Nieraz uprzyjemniałem ci wieczory swym śpiewem. Teraz jestem bezsilny i głodny. Ratuj mnie, wielmożny panie. Pi, 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 jakiś ty mądry. Chciałbyś, żebym na ciebie pracował? Pracuj sam na siebie. Bądź takim jak ja. Nie próżnuj w lecie, a na zimę ci nie zabraknie pokarmu. Ja mam żonę i dzieci do wyżywienia. To dosyć. Przy tym mam reumatyzm w nogach. Grzebać dla ciebie nie będę. Wilgoć mi szkodzi. Odpocząć muszę. Żegnaj, braciszku. Jęknął konik nieszczęśliwy. Pozostaje mi tylko umrzeć. Masz rację, mój panie skoczku. Nabawiłeś się już tyle i natańczyłeś, że powinno ci to starczyć na całe życie. Połóż się na tym listku i umrzyj. Nie ma na świecie litości. Nie ma współczucia, wyszeptał biedny owad. Ale co ja widzę? Pełznie kropkowana biedronka. Ta mnie na pewno poratuje. Nie darmo wszak zwą to maleństwo Bożą Krówką. Pani, ulituj się nade mną. Szmer głosu słyszę. Trzeba zmykać, z trwogą zaszeptała biedronka. To pewnie człowiek, wróg nasz nieczysty. Depcze nas albo dusi w palcach. I za co? Za jakie winy? Toć zjadamy szkodliwe mszyce, kurz z liści zrzucamy swymi nóżkami. Nie krzywdzimy ludzi, zupełnie. Pani, ratuj! Nie, to nie człowiek. Kto mówi? To ja, konik polny, nędzarz nad nędzarze. Od 2 dni niczego nie jadłem. Aha, to konik polny. Mój kochany, i dlaczego to niczego nie jadłeś? Czyś chory? Nie, nie chory, ale bardzo osłabiony z głodu. Zajrzyj więc do swej spiżarni, weź coś do zjedzenia i głód minie. Nie mam spiżarni, nie mam zapasów, wyjęczał z trudem konik polny. Nie masz? A dlaczegoż to, jeśli wolno wiedzieć? Czyś kaleka? Cóżeś robił przez lato? Tańczyłem, wydawałem wieczorki, grałem na weselach. I nic więcej? Nie, wielmożna pani biedronko. Jak nic, to i ja nic, mój panie. Idź, gdzie pieprz rośnie i nie zawracaj mi głowy. Nie dla ciebie zbierałam zapasy na zimę. Do widzenia. Do widzenia. Nie ujrzy mnie już nikt. Umrę z głodu. Wiesz, to najlepsze dla ciebie. Dosyć mamy na świecie próżniaków. Niech umierają te zakały społeczeństwa. Górą praca. Szybko przesunęła się po żółtym liściu i znikła, a konik padł bezsilny na płatek zwiędłej georgini i omdlał. Tymczasem wiatr ustał, ukazało się złociste słońce, niebiosa okryły się błękitem, ciepły powiew padł na zziębnięte trawy i zioła, niektóre z nich uniosły do góry opadające ku dołowi listki i ruchem płatków pytały, czy to lato powraca? Konik polny nie pytał nic, nie miał żadnych złudzeń ani nadziei. Na podłożu więdnącej georgini leżał smutny i blady, głodem i niedolą zwalczony. I jeśli by nie oddech coraz słabnący, można by go było wziąć za martwego. Z mrowiska od dawna już sunęła ku niemu mała, brunatna mrówka. Skrzydełka miała odgryzione, aby nie przeszkadzały w robocie. Była więc robotnicą. Słyszała rozmowę pszczoły, kreta i biedronki. Widziała nieszczęsnego konika polnego i serce jej wezbrało litością. Pochyliła się nad martwiejącym z głodu owadem i widząc, że jeszcze żyje, zawołała towarzyszki. Przyszły i uniosły wraz z wybawicielką listek z konikiem polnym i ułożyły go w mrowisku. Nakarmiły go, napoiły, okryły puchem wróblim i pocieszyły. Dzięki wam, dzięki szlachetne panie, odezwał się wdzięczny owad. Nie wzgardziłyście próżniakiem jak inni, pracować mnie nauczcie, a ciężarem dla nikogo nie będę. Nie masz za co dziękować, mój miły koniku, odpowiedziała mrówka. Jesteśmy już sowicie zapłacone, bo spełniłyśmy dobry uczynek. Nie pytamy ciebie o przeszłość, a co do przyszłości, to wyuczymy cię pracy. Nie martw się.
W zielonym zoo skaczą pawiany, paplą papugi, ryczą lwy. W zielonym zoo my w tłumie sami, cóż nas obchodzi zwierząt krzyk. W zielonym zoo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo hipopotamy i tłumy ludzi, wśród nich jesteśmy i my. Nagle gdzieś groźny ryk, za plecami walczą drapieżniki dwa. A wśród psów ja i ty, nie dla nas ten drapieżny świat. W zielonym zoo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo wielkie kasztany, pod ich dachami odpoczywamy i my.
Piosenka zaprezentowała mieszkańców ogrodu zoologicznego. Teraz pojawią się wiersze i krótkie utwory pisane prozą na temat bardzo pospolitego owada, jakim jest mucha. Oto Piotr Frączewski i wiersz Jana Brzechwy.
Mucha. Z kąpieli każdy korzysta, a mucha chciała być czysta. W niedzielę kąpała się w smole, a w poniedziałek w rosole, we wtorek w czerwonym winie, a znowu w środę w czerninie, a potem w czwartek w bigosie, a w piątek w tatarskim sosie, w sobotę w soku z moreli. Co miała z takich kąpieli? Co miała? Zmartwienie miała, bo z brudu lepi się cała, a na myśl jej nie przychodzi, żeby wykąpać się w wodzie.
Pani Mucha. Do lekarza wpadła mucha z bardzo ostrym bólem brzucha. Cała blada, ma gorączkę. Szerszeń trzymał ją za rączkę. Lekarz długo badał muchę, nawet zajrzał jej do ucha. Pielęgniarka ją zważyła, do lekarza naskarżyła. To nie mucha, tylko słoń, hipopotam albo koń. Ile pani dzisiaj zjadła? Spytał lekarz. Mucha siadła.
Na śniadanie zjadłam kluski, chleb, kiełbaskę, ser od kuski, dwa budynie, torcik z kremem, a na koniec bułkę z dżemem. obiad zjadłam dziś malutki. Rosół, rybę, schab chudziutki. Po obiedzie na ploteczki wpadły żółw i dwie owieczki. Przyszła kura, gęś z indykiem, więc smażyłam naleśniki. Później wpadły cztery mrówki na grzybową i parówki. Gdy wypiłam cztery kawy, to zaczęły się objawy. Pewnie wzrosło mi ciśnienie, albo to jest uczulenie. Już dostałam dziwną chrypkę, a pod nosem mam wysypkę. Wiem,
krzyknęła nagle mucha.
Wiem, dlaczego mam ból brzucha. Cztery kawy to przesada, to trucizna dla owada. Babcia kiedyś mi mówiła, że też z kawą przesadziła, więc już biegnę do apteki. Sama kupię sobie leki.
Pająk i muchy. Pająk na stare lata był ślepy i głuchy. Nie mogąc tedy złapać ani jednej muchy, z anten swej pajęczyny obwieścił orędzie, że zmienił się i odtąd much zjadać nie będzie. Że pragnąłby swe życie wypełnić czymś wzniosłem i zająć się, jak inni, uczciwym rzemiosłem. A więc po prostu szewstwem. Zaś na dowód skruchy postanowił za darmo obudzić wszystkie muchy. Niech śmiało przybywają i młode, i stare, a on szewskim zwyczajem zdejmie każdej miarę. Muchy, słysząc o takiej poprawie pająka, przyleciały i jeły pchać się do ogonka. Podstawiają więc nóżki i wesoło brzęczą, a pająk je okręca swą nitką pajęczą, niby mierzy dokładnie, gdzie stopa, gdzie pięta, a tymczasem wciąż mocniej głupie muchy pęta. Muchy patrzą i widzą, że wpadły w pułapkę. Pająk zaś, który dawno miał już na nie chrapkę, pogłaskał się po brzuchu i zjadł obiad suty. Odtąd mówi się u nas, uszyć komuś buty.
Mucha, prosta bura mucha, otrząsnąwszy się z nagromadzonego na skrzydłach kurzu, nadeła się jak ropucha. Uniosła w górę jedną z łapek kosmatych i patrząc z pychą na mądrą o żółtym brzuszku pszczołę, rzekła:
i cóż ty o sobie myślisz? Zapewne sądzisz, iż jestem lichszym niż ty stworzeniem, że nie potrafię robić miodu i wosku, że być może głód cierpię i nie mam się gdzie schronić. A może sądzisz, że żyję tylko łykaniem kurzu i okruchami brudnego chleba? Nie myśl tak. Zrozum, o ile wyżej w porównaniu z tobą dziś stoję. Spójrz na swój ul marny, drewniane ściany, ciasnotę i niewygody. Pokaż mi, gdzie jest salon, gdzie jadalnia, a gdzie kuchnia. Wszystko razem, jak u najlichszego nędzarza. A ja? Słuchaj tylko, co ci powiem i zauważ między nami różnicę. Czy wiesz, gdzie ja mieszkam? We wspaniałym murowanym pałacu, gdzie podłogi wyłożone dywanami, ściany pokryte cennymi malowidłami, gdzie meble ze złoconym oparciem pokryte są jedwabną materią, a stoły uginają się pod przysmakami. Nie zliczysz tam pokojów, nie opowiesz, ile się tam czego znajduje, tyle różnych kosztownych mebli, kanapek, poduszek, foteli i stolików. A w sypialni... cóż za wygody, otomanki, kozetki, łóżka pełne puchowej pościeli, bez miary też stolików i stołeczków wyściełanych, mięciutkich. Ty jesz miód i sok zsiesz z kwiatów, a ja zajadam potrawy z królewskiego półmiska. Pijesz wodę ze źródła, a ja spijam najpyszniejsze wina i soki. A moje towarzyskie stosunki... siadam po ufale królowi na głowy, Mogę też całować najpiękniejsze kobiety rodu książęcego. Niczego tego ty, tak pyszniąca się swą pracą, robić nie możesz. I dlatego nie wyżej, lecz niżej o wiele ode mnie stoisz. Czyż możesz temu zaprzeczyć? Jam arystokratka żyjąca w pałacu, obcująca z królem i księżniczkami. A ty z kim się zadajesz? Kto twym towarzyszem? Jakaś ty zarozumiała i niemądra, zawołała zdumiona jej przemową pszczółka. Mówisz, jakbym nie wiedziała, kim jesteś. Chwalisz się tym, co jest wadą u ciebie, a dla ludzi obrzydzeniem. Czyż nie wiem, jak jesteś uprzykrzona i przez wszystkie twory żyjące niecierpiana? Jak cię gonią i zabijają, stawiają dla ciebie truciznę, wieszają papiery lepkie, abyś uczepiwszy się nie mogła się poruszyć i marnie zginęła? Ja mam swój dom własny, nie pałac królewski, z którego cię wyganiają. I ja żyję latem i zimą, podczas gdy ty na zimę istnieć przestajesz. Nie zazdroszczę ci wcale. Idź dalej, natrętna mucho, swoją drogą.
Mucha.
Pewna mucha bardzo chciała wiedzieć, czy jest ładna. Nie wierzyła zapewnieniom swoich rodziców, bo wiadomo, rodzice to rodzice. A gdy czasami przyglądała się swemu odbiciu w kałuży lub w szybie, miotały nią sprzeczne uczucia. Raz uważała, że owszem, jest całkiem ładną muszką, kiedy indziej sama sobie wydawała się obrzydliwa. Postanowiła więc zapytać o to innych. Ładna? Kot popatrzył na nią ponuro, przypominając sobie wszystkie słodkie drzemki przerywane przez jej bzyczenie. Złośliwa to tak, ale ładna? Ładna? Wzdrygnął się na jej widok człowiek. Chciałaś chyba powiedzieć ohydna. Ładna? Zarżał szyderczo koń, któremu mucha zawsze wciskała się to do oczu, to do nosa. Raczej wścibska. Ładna? Zdumiał się motyl. Jak może być ładną istota tak nieciekawie ubarwiona? Ładna? Spojrzał na nią pająk. Nie, za to jesteś smaczna. Ładna? 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 Dziwiły się coraz to nowe zwierzęta i owady. Zrozpaczona muszka przysiadła na gałęzi obok bardzo przystojnego muszego kawalera. Ładna? Popatrzył na nią pan mucha. Ładna? Ty jesteś po prostu zachwycająca, cudowna. Piękna, wspaniała. Cóż za nóżki, cóż za oczka, cóż za skrzydełka. Och, kocham panią do szaleństwa. Proszę, zostań moją żoną. I tak długo pan mucha prawił pannie muszce komplementy, że ta wreszcie uwierzyła mu, iż jest piękną. Co więcej, zakochała się w nim i oddała mu swoją... rękę. Potem zaś odbył się ślub, a po ślubie było huczne wesele, na którym niestety nie byłem, bo się w weselnej sali nie zmieściłem.
Krótkie utwory Jana Brzechwy, Ezopa i Grzegorza Kazdepkę poświęcone muchom czytali Piotr Frączewski, Aida Kosojan-Przybysz, Marcin Bosak, Jolanta Pawluk i Andrzej Mastalerz.
Zapraszamy do reklamy.